Dlaczego warto podjąć terapię dla współuzależnionych? Zapytałam księdza Marcina Marsolka, psychoterapeutę, kierownika Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia.
To wynika z tego, jak my rozumiemy rodzinę. Rodzina to jest pewien system, to są naczynia połączone. I teraz jakąkolwiek osobę będziemy mieli chorą w rodzinie, nie chodzi tylko o uzależnienie, bo to może być choroba nowotworowa, bardzo ciężka, czy jakiś wypadek, to będzie działało na wszystkich członków rodziny i z każdą z tych osób w tej rodzinie coś się będzie działo. Dobrego, niedobrego, u niektórych nastąpi bardzo taka silna mobilizacja, żeby ratować, pomagać i to jest dobre, ale każdy z nas ma ograniczone możliwości. Te siły są ograniczone i w którymś momencie, jeżeli te siły nie są odnawiane, no to oczywiście one się skończą i ten pomagający stanie się potrzebującym. O tym warto wiedzieć. Bardzo często ludzie, którzy towarzyszą cierpiącym ludziom z powodu uzależnienia, nowotworu czy jakiegoś innego zdarzenia, zapominają, że będzie taki moment, że oni też potrzebują tej pomocy. Jeśli chodzi o samo uzależnienie, to wiadomo, że osoba, która towarzyszy osobie uzależnionej, no zaczyna o niej myśleć, zaczyna ją ratować z opresji. W którymś momencie zaczyna kierować jej życiem, bierze odpowiedzialność za tą osobę, likwiduje skutki tego uzależnienia, no bo chce doprowadzić do jakiejś równowagi. No i teraz ta nadmierna eksploatacja może doprowadzić do depresji, do bezsenności, że ta osoba no, zużywa się energetycznie i w którymś momencie jej system nerwowy zaczyna słabnąć. W wyniku tego pojawią się napięcia, konflikty. Bardzo często osoby, które wspierają ludzi uzależnionych, stawiają sobie za cel uratowania tej osoby, wyciągnięcia jej za wszelką cenę z nałogu i wierzą, że mają taką możliwość. Niestety przychodzi taki moment, kiedy się wypalają. Jeszcze po drodze mogą się nabić nerwicy, czyli jakichś stanów lękowych, rozczarowane, że ta osoba nie korzysta z tej pomocy. No, są nieźle sfrustrowane, bardzo często pojawia się złość, więc koszty są bardzo wysokie. Druga rzecz to, że mając dobre intencje, mając dobre zamiary, niestety efekt czy skutek nie jest zgodny z tymi zamiarami. Bardzo często osoby, które towarzyszą osobie uzależnionej, niestety wzmacniają uzależnienie. Ta dobra pomoc płynąca z serca nie służy zdrowieniu, tylko często służy nałogowi.
Bo jest różnica, może subtelna, ale jest, między chorobą alkoholową a nowotworową.
Dokładnie tak. I o tej różnicy chciałbym powiedzieć, że w przypadku osoby uzależnionej, kiedy ona będzie miała co jeść, kiedy będzie miała gdzie głowę złożyć, jakieś środki finansowe, krótko mówiąc, te całe zabezpieczenie socjalne, to ona nigdy nie zrezygnuje z uzależnienia. Paradoksalnie tak jest w uzależnieniu, że człowiek uzależniony, dopóki nie czuje konsekwencji swojego uzależnienia, dopóki go nie boli, to z uzależnienia nie wyjdzie. Dlatego my zapraszamy członków rodziny osoby, która nadużywa alkoholu, do terapii, żeby ona tych warunków socjalnych nie stwarzała, żeby nie czyniła takich cieplarnianych warunków, ponieważ tamta osoba nigdy z uzależnienia nie wyjdzie. Ona się musi nauczyć zupełnie innego funkcjonowania przy tej osobie uzależnionej. My często nazywamy to takim skrótem twardej miłości, czyli nie lecieć za odruchem serca, tylko żeby to pomaganie było przemyślane. Pewne ograniczenia trzeba postawić osobie uzależnionej, pewne wymagania. Nie wolno spełniać tych wszystkich oczekiwań, bo inaczej osoba uzależniona nie odczuje bólu, nie odczuje konsekwencji i nigdy nie podejmie decyzji o leczeniu. Osoba współuzależniona żyje życiem osoby uzależnionej. Mam taki świeży przypadek, gdzie pan, który jest osobą uzależnioną, 2 lata nie spożywa już alkoholu, rzekomo trzeźwieje, no i doszło do rozpadu małżeństwa. Dlaczego? Dlatego, że pan, kiedy przestał pić, to oczekiwał nagrody ze strony żony, że ona teraz będzie szczęśliwa i nie
postawi
wiem.
Postawi mu pomnik.
Na przykład, tak? Ale pani też miała takie oczekiwania, że jeżeli mąż teraz przestał pić, to będzie wspaniały, cudowny, wejdzie we wszystko, mało zrekompensuje jej tam 20 lat jej towarzyszenia przy jego uzależnieniu. Tymczasem on trzeźwiejąc zajął się sobą, zadbał o siebie, ładnie wygląda, dbał o swoje potrzeby, o swoje rozrywki. No i efekt jest taki, że państwo się oddzielili od siebie i po małżeństwie. 20 lat tkwili ze sobą, kiedy pan ciężko pił, więc też trzeźwienie razem, inaczej trzeźwieje osoba uzależniona, inaczej trzeźwieje osoba współuzależniona. Co to znaczy trzeźwieć dla osoby współuzależnionej? No, nauczyć się prawidłowo myśleć, prawidłowo funkcjonować. Nie być ofiarą, ale też nie być zakładnikiem uzależnienia. Bywa tak, że osoba uzależniona przestaje pić, a osoba współuzależniona wpada w depresję, no bo straciła sens życia, cel życia. No co ona ma teraz robić, kiedy on już nie pije, ani go pilnować, ani tu wąchać, ani sprawdzać. No i on teraz wchodzi w życie rodzinne, małżeńskie, chce odzyskać swoją pozycję. No.
Podejmować jakieś decyzje, których do tej pory nie podejmował.
Dokładnie tak. I zaczynają się konflikty. Cudownie jest, kiedy oboje trafiają do terapii i ta terapia mniej więcej w tym samym czasie się odbywa, idą równolegle, czyli dwie osoby się zmieniają, i osoba uzależniona, i ta osoba współuzależniona. Osoby współuzależnione mają zawsze w głowie taką trudność z korzystaniem z terapii, ponieważ mówią, przecież to nie ja piję, tak? To nie ja burzę dom czy małżeństwo, dlaczego ja mam podjąć terapię? Ano dlatego należy podjąć terapię, aby nie być ofiarą, nie być zakładnikiem, a też nie skończyć w depresji. Ale też nie być naiwną przez 15-20 lat, żeby się nauczyć, tak jak my musimy się nauczyć funkcjonowania przy osobie z depresją, czy przy osobie z cukrzycą, czy też przy osobie, która ma chorobę dwubiegunową. Jeżeli my się tego nauczymy, to nie będzie konfliktów, to my będziemy wiedzieli, kiedy postawić wymagania, jak wielkie mają być te wymagania, ale też będziemy wiedzieli, kiedy się wycofać, kiedy zostawić osobę i pozwolić jej doświadczyć bólu wynikającego z jej decyzji, z jej wyboru. Nikt nie musi być alkoholikiem. To też jest wybór. Jeżeli ktoś zacznie odczuwać ból wynikający z picia, ćpania, grania, no, to w którymś momencie no, zacznie szukać tej pomocy.
Proszę księdza, a co z dziećmi wychowywanymi w takich rodzinach, gdzie jest problem alkoholowy? Czy one też powinny być objęte terapią?
Oczywiście. Tak jak powiedziałem, rodzina to jest pewien system, to jest organizm naczyń połączonych, czyli jeżeli jest cierpienie, jeszcze raz to powtórzę, jakiekolwiek, na przykład w rodzinie jest strata psa i się okazuje, że ktoś jest smutny, że jakieś dziecko przez kilka dni cierpi na bezsenność, ma wahania nastroju i tak dalej. Więc jeżeli jest cierpienie, to cierpienie dotyka każdą z tych osób, także dzieci. Natomiast najmniej zwracamy uwagę na dzieci, co się z tymi dziećmi dzieje. I oczywiście może być trójka dzieci i każde z tych dzieci inaczej to doświadczenie przeżyje. Jedno dziecko gdzieś no, na powierzchni to przeżyje. A jedno z tych dzieci może być tak głęboko dotknięte, że to dotknięcie będzie zaburzało całe przyszłe życie. Więc warto też podpowiedzieć dzieciom, no na pewno się przyjrzeć, tak rozmawiać też o tym cierpieniu, bo bardzo często dorośli członkowie rodziny nie rozmawiają o tym cierpieniu. Dzieci zamieniają to cierpienie albo na izolację, albo na ucieczkę w komputer, albo na zachowania przemocowo-agresywne. Więc pierwszy krok to rozmawianie, ponieważ one uczestniczą w tym życiu. Rozmawianie o ich lękach, o ich potrzebach, o ich złości, otworzyć to. Wtedy, kiedy my otwieramy tą puszkę Pandory, no to wiemy, co noszą, z czym są na co dzień. I oczywiście jeżeli widzimy, że z naszym dzieckiem zaczyna się coś niedobrego dziać, że ono się zamyka, izoluje nam, ucieka w komputer, a nie daj Boże w używki, a to się też zdarza dzisiaj, łatwy dostęp do marihuany czy do innych używek, które zmieniają ten wewnętrzny ból na inny stan, no spowoduje, że za chwilę będziemy chodzili do poradni z dzieckiem, które się uwikła czy też uzależni. Z dziećmi też rozmawiać o ich cierpieniu. Bardzo często dzieci czują się winne, że to z ich powodu, że z powodu jak funkcjonują w szkole albo nie realizują jakichś oczekiwań rodziców, drugi rodzic pije. Tak nie jest. My wiemy, że bycie w rodzinie alkoholowej wpływa na poczucie własnej wartości, można powiedzieć na ten wewnętrzny kręgosłup. Dzieci z rodzin alkoholowych nie mają oparcia w sobie, nie czują pewności, mają wiele talentów, natomiast nie wierzą w swoje możliwości. Zaczynają wiele rzeczy, ale nie kończą, no bo w rodzinie alkoholowej była jedna wielka huśtawka. Masę komunikatów, które dzieci otrzymują w rodzinie alkoholowej, to są komunikaty krytyczne, oceniające, wyrażające niezadowolenie. Dziecko to przeżywa jako odrzucenie, jako przekreślenie. Czuje się jako osoba niepotrzebna, niekochana, nieważna. To oczywiście wpływa na rozwój osobowości. Tym, czym karmimy człowieka, no takiego człowieka stworzymy. Jeżeli go karmimy dobrocią, cierpliwością, szacunkiem, mamy czas dla niego, no to ta osobowość będzie zrównoważona, będzie silna. Taki człowiek da sobie radę w życiu. Ale jeżeli on od początku życia słyszy tylko, że jest balastem, że jest przeszkodą, że się do niczego nie nadaje i całe zło tego świata jest mu przypisywane, to w tym małym czy młodym umyśle człowieka zapisuje się to w jego świadomości. Mówię o takiej niedobrej płycie, która przez wiele lat życia gra w głowie człowieka i przeszkadza być szczęśliwym, zadowolonym i osiągać cele. Więc oczywiście dzisiaj mamy masę publikacji, które można przeczytać i w internecie, kupić też książki. Bycie dorosłym dzieckiem alkoholika to nie jest choroba, to jest niezwykle ważne, bo bardzo często te osoby się czują osobami gorszymi, też skazanymi czy jakoś naznaczonymi. To nie jest choroba, to jest dolegliwość, to jest zaburzenie, to jest pewna przeszkoda, którą można wyprostować i warto to zrobić. Tak jak mamy krótszą nogę albo mamy czasami alergię, też z tą alergią da się żyć, a krótsza noga może czasami być sprawniejsza od zdrowej nogi. Warto tutaj o siebie zadbać.